przy muzyce o książkach.
Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj poruszymy ważny i ciągle gorący temat transportu w Polsce. A moim i waszym gościem jest Olga Gitkiewicz, która opublikowała właśnie w Dowodach na Istnienie książkę o transporcie w Polsce i o wykluczeniu transportowym. Nie zdążę. O tej książce porozmawiamy. Porozmawiamy o książce, o transporcie, o problemach, jakie to ze sobą niesie. Dzień dobry, Olga.
Dzień dobry.
Zacznę może od takiej historii z życia codziennego mojego. Mhm. Pamiętam, jak sąsiad moich rodziców dopytywał się, kiedy w końcu kupisz sobie samochód, czy już robisz to prawo jazdy, za chwilę będziesz je miał, w ogóle gdzie ten samochód jest. Powiedziałem, że samochodu mieć nie chcę i nie zamierzam, a prawo jazdy traktuję jako taki przydatny gadżet, może narzędzie, taką ważną umiejętność. Po prostu nie mógł wyjść ze zdziwienia. Mhm. To było pod małym miastem, więc tam ta kultura samochodowa jest dosyć mocno rozwinięta. Minęło tamtego czasu już kilkanaście lat. Ja samochodu wciąż nie mam. Dobrze się z tym czuję? Czy coś jest ze mną nie w porządku, czy jak to jest?
Chyba tak. Chyba tak, bo ja na przykład nie lubię swojego samochodu za bardzo. I też czuję się, że tak jakby coś było ze mną nie w porządku. Ale rzeczywiście w Polsce jesteśmy, nie waham się jednak użyć tego słowa, ekstremalnie przywiązani do samochodów. Bardzo, bardzo je polubiliśmy. Po tych latach PRL-u, kiedy o samochód trzeba się było wystarać, wystać w kolejkach, mieć te talony, bony i tak dalej. Po 89 roku, kiedy okazało się, że można już mieć wiele rzeczy, o których wcześniej mogliśmy tylko marzyć, to samochód stał się takim trochę fetyszem. Mhm. Bardzo chcieliśmy mieć samochody, a potem coraz bardziej je lubiliśmy. Wydaje mi się, że wtedy, kiedy my się zachłystywaliśmy samochodami, to w krajach Europy Zachodniej, nie tylko zresztą zachodniej, już pojawiało się takie przeczucie, że samochody w miastach, zwłaszcza w miastach, no to nie może się rozwijać w nieskończoność, że ten ruch trzeba opanowywać.
Mhm. A w Polsce chyba cały czas ten kult samochodu jako... nie wiem, wyznacznika statusu chyba cały czas jest ważny i samochód jest pożądanym wyznacznikiem tego statusu. Mm-hmm.
Tak, to mnie zdziwiło akurat, kiedy pracowałam nad książką, bo myślałam, że już trochę odchodzimy od tego przekonania, a wielu bardzo moich rozmówców to artykułowało, ale też są badania, które ankieterzy wprost zadawali badanym pytanie, czy uważa pani, że samochód jest wyznacznikiem statusu, i było prawie połowa odpowiedzi twierdzących.
A czy w ogóle... Może tego powinniśmy nawet zacząć, ale czy w małych miastach i na wsiach w ogóle da się żyć bez samochodu?
No właśnie w czasie pracy nad książką odkryłam, że się nie da i że to w ogóle nie można tak zero-jedynkowo rozpatrywać, że samochód jest złem. No bo oczywiście na przykład w perspektywie zmiany klimatu, tak, zanieczyszczeń powietrza, tego, że mamy coraz bardziej zakorkowane miasta, że tych samochodów przybywa i one nie mieszczą się na ulicach, które mamy, a miast nie możemy poszerzać w nieskończoność, to można właśnie pomyśleć, że przecież samochód jest absolutnym złem. W jakimś sensie rzeczywiście niesie ze sobą wiele negatywnych konotacji i wiele negatywnych zjawisk, ale są małe miejscowości, są wsie, są sołectwa, gdzie bez samochodu właściwie jakakolwiek samodzielność jest niemożliwa, bo nie ma tam transportu publicznego, nawet nie ma tam transportu prywatnego. I na przykład teraz jesteśmy w Warszawie, tutaj jest mnóstwo autobusów, jest mnóstwo tramwajów, w godzinach szczytu co kilka minut można skorzystać z jakiegoś środka komunikacji, a jednak nawet w Warszawie jest bardzo wielu ludzi. Teraz piszą do mnie po publikacji książki, piszą do mnie ludzie na Facebooku, piszą czasem maile, że oni nie są w stanie przesiąść się z samochodu do komunikacji publicznej, mimo że jest tak świetnie zorganizowana, nawet w Warszawie. Więc mamy w ogóle kłopot z zaufaniem do komunikacji publicznej.
A jak sądzisz, dlaczego?
No jest tu ten prestiżowy element, ale też wydaje mi się, że mamy takie przeświadczenie, że samochodem jeździmy na naszych warunkach. To znaczy wsiadam pod domem, wysiadam tam, gdzie chcę. To jest trochę złudne przekonanie, bo ja dzisiaj akurat jechałam samochodem i bardzo się śpieszyłam, musiałam jechać do banku na konkretną godzinę. Na piechotę idę do tego banku jakieś 12 minut i pomyślałam, że samochodem będę w 5. No nie, byłam w 16, bo nie miałam gdzie zaparkować i bardzo byłam wściekła na siebie, że tak głupi pomysł wpadł mi do głowy. Więc wydaje mi się, że wielu ludzi uważa, że o wiele wygodniejsze jest korzystanie z samochodu. Znaczy, mogę zrobić po drodze zakupy, mogę gdzieś dzieci zawieźć do placówki i potem płynnie pojechać sobie do pracy na przykład. Mhm. Oczywiście potem znalezienie miejsca właśnie parkingowego często spędza nam sens powiek, nie? Ale myślę, że my bardziej ufamy własnemu samochodowi i bardziej wierzymy, że czas i przestrzeń są do opanowania wtedy, niż chcemy ufać komunikacji publicznej.
No właśnie, ja też znam osoby, które na przykład chociaż mieszkają jakieś 15 lub może 20 minut spacerkiem od pracy, podjeżdżają samochodami i tłumaczą, że wolą podjechać sobie w 5-10 minut i przeznaczyć te 10-15 kolejne na szukanie miejsca do parkowania, niż iść na piechotę.
Ciekawe, czemu wolą.
No właśnie.
Bo są badania, zgodnie z którymi ludzie, którzy docierają do pracy na piechotę i to właśnie zajmuje kwadrans 20 minut, są o wiele bardziej zrelaksowani i mają lepsze nastawienie w ogóle do całego dnia pracy niż ci, którzy jeżdżą samochodami.
No tak.
A z kolei, kiedy się mieszka w takiej wsi czy w niewielkim mieście, gdzie nie można liczyć na autobus, gdzie nie można liczyć na busa, to tam poziom stresu też pewnie jest wysoki, choć wydaje mi się, że również poziom takiej rezygnacji, takiego rozgoryczenia.
No właśnie, a jak to jest? Czy właśnie w takich miejscach, gdzie nie ma komunikacji, jakiejkolwiek nawet, czy ludzie wciąż postrzegają to jako problem, jako przeszkodę, czy już po prostu się przyzwyczaili, że tak jest i trudno, jakoś sobie trzeba poradzić z tym?
Wydaje mi się, że znowu zaczynają wierzyć, że to jest problem, który trzeba rozwiązać. Bo mam wrażenie, że przez ostatnie kilka lat to był taki problem spychany, taki, o którym się nie myślało i ponieważ chyba nie mówiliśmy za dużo w ogóle o transporcie publicznym w Polsce przez ileś ostatnich lat, to była taka sfera właściwie, taka dziura, taka sfera niczyja. I wydaje mi się, że ludzie, którzy mieszkali w rejonach, gdzie ten transport działał słabo albo wcale, to pomyśleli, że to jest stan naturalny, że tak musi być. Widocznie mieszkam na wsi i po prostu nie może tu być busa żadnego. Widocznie to się nie opłaca, widocznie takie już będzie moje życie. Ale ostatnio to jest temat, który jednak stał się nośny, również dzięki piątce PiSu. I mam wrażenie, że znowu ludzie uwierzyli, że mogą ten swój problem artykułować.
My z takiego poziomu tutaj, nie wiem, reportersko-socjologicznego mówimy o tym wykluczeniu transportowym. A właśnie też zastanawiałem się, czy ci ludzie w ogóle się czują wykluczeni. Czy może być taką świadomość tego zyskują teraz, że są wykluczeni faktycznie?
To nie jest taka świadomość moim zdaniem, która... to jest raczej podświadomość, to jest raczej na jakimś takim, wydaje mi się, nie do końca uświadomionym poziomie, bo też chyba nie każdy chce po prostu czuć się wykluczony. To znaczy ja czasem się zastanawiam, czy kiedy mówię o tym, że 14 milionów prawie ludzi w Polsce jest wykluczonych transportowo, to czy to też nie jest takie spłaszczenie perspektywy, znaczy takie mówienie o jakichś ludziach, a to są tacy sami ludzie, jak ja, jak my. Ja tak sobie myślę, bo ja też kiedyś mieszkałam pod Wrocławiem, miałam taki epizod w życiu, że wyprowadziłam się na wieś pod Wrocławiem, gdzie nie jeździło nic. I ja wtedy zrobiłam prawo jazdy. Ale wtedy ja w ogóle nie miałam świadomości, że to jest jakiś poziom wykluczenia. Ja dopiero teraz, zbierając materiały do książki, zaczęłam sobie przypominać tamte doświadczenia i pomyślałam sobie, o matko, przecież ja to znam, ale wtedy, te tam 5 lat temu, 6 lat temu, 7,
była taka po prostu oczywista konieczność.
To po prostu tak było. Aha, no kiedyś jeździł bus, teraz już nie jeździ. No trzeba w tym samochodzie się tłuc, dzieci wszędzie wozić. Aha, no okej, wszyscy mają samochody, tak, w tej wsi. I kiedy ja zaczepiałam ludzi, nie wiem, na przystankach, na drogach, w różnych miejscowościach, do których docierałam w różny sposób, to był taki rodzaj rezygnacji, ale też takiego, no ale my sobie radzimy. To znaczy wiemy, że my musimy liczyć na siebie sami. Więc raczej miałam poczucie, że ludzie myślą, że właśnie radzą sobie, że no trudno, no nie ma tego transportu, ale sobie radzimy. Mamy te samochody, podwozimy się, liczymy na sąsiadów, liczymy na rodzinę.
Czyli to jest taki też trochę przejaw, mam wrażenie, takiej osłabionej może trochę przez lata 90. polskiej przedsiębiorczości, która wykiełkowała w sumie z niczego. Ludzie sobie radzili jak mogli i tak samo sobie radzą w tej sytuacji, bo duża część ludzi miała dosyć na przykład tego kołchoźnictwa PRL-owego. I stwierdzili, że skoro już nie ma PRL-u, to może i trzeba się powiedzieć samemu.
Tak, tak. Ja uważam, że to jest właśnie ta sfera. Bardzo, bardzo wyraźnie ją widać w tym, co zrobiliśmy, coś to stało się z transportem publicznym. To znaczy, tak mocno, tak często powtarzaliśmy sobie, że teraz już jest ta wolność, że już teraz jesteśmy jednostkami i teraz już nie musimy robić wszystkiego tego, co robią inni, tylko możemy sobie żyć na własnych warunkach, że i ten transport, i te możliwości przemieszczania się, no pogodziliśmy się z tym, że leżą tylko na naszych barkach, tak? Tak, bądź kowalem swojego losu, kup sobie samochód, tak. I poradź sobie, nie?
Tak.
A nawet może nie poradź sobie, tylko kupujesz samochód, znaczy, że jesteś panem swojego losu, panią swojego losu. Więc rzeczywiście to ja widzę taki związek.
Tak, i też wydaje mi się, że przejawem takiego tego rodzenia sobie w tej sytuacji są to różne prywatne firmy transportowe, które podejrzewam, że większość z nich wykiełkowała na podobnej zasadzie jak, nie wiem, firmy elektroniczne, które pierwotnie jakoś tam żyły, czy może nie z przemytu, ale po prostu z przewożenia jakichś zużytych sprzętów z Niemiec i tak dalej. I pewnie też na tej zasadzie to działało w transporcie, że kupimy ze szwagrem busa i jakoś to ogarniemy.
Tak.
Nie wiem, czy znasz...
Upadały PKS-y,
tak.
Więc pojawiała się jakaś luka i do wypełnienia i pojawiały się prywatne firmy.
Tak, właśnie nie wiem, czy znasz firmę Szwagropol.
Tak.
Tak, no właśnie to jest i nazwa, i całe to podejście jest dla mnie kwintesencją tego. Tak.
Wiele jest takich firm, bardzo dużo jest takich firm. Niektóre firmy to są mikrofirmy, one mają dwa busy. Inne już się bardzo rozwinęły i mają tych busów 20, tak? Ale...
No właśnie Szwagropol chyba...
Szwagropol już
może
jest taką
prężną. Może nie powinien robić takie reklamy, ale to jest firma, która podjeżdża na duże dworce już naprawdę.
Tak, są takie, które mocno się rozwinęły.
Przeczytałem gdzieś przy okazji twojej książki, że zrobiłaś 2000 km busem, 34000 km pociągiem, 3000 km na piechotę i 3000, prawie 3500 samochodem. I w ile tych miejsc opisywanych w książce nie mogłaś dojechać inaczej niż samochodem?
Wiele. Tych, które ostatecznie znalazły się w książce. Ale ja też byłam w wielu miejscach, o których w książce nie napisałam, bo ja zbieram bardzo dużo materiału, a potem wybieram tylko część, żeby zawrzeć to w książce. Ale w takie rejony jak, nie wiem, no do Cisnej na przykład dojechałam autobusem.
To był ten słynna podróż z przesiadką taką, tak?
Tak, do Leska jechałam z przesiadką, ale na przykład do Cisnej, później jechałam z Leska i zwracałam z Cisnej z licealistami, którzy jechali do Bursy. To tam udało mi się dojechać, ale mogłam tam spędzić naprawdę bardzo mało czasu. A już na przykład do Komańczy nie udało mi się dojechać, dlatego że nie pasowały mi połączenia. Ale też w okolice Olecka, do Kijewa, do Garzewka, pod Hajnówkę, do takich maleńkich przysiłków nie udało mi się pojechać bez samochodu. Więc tam musiałam wrócić samochodem. Myślałam na przykład, że do Dukli będzie mi się trudno dostać, bo jakoś tak miałam taki schemat w głowie, że pewnie Dukla jest wykluczona komunikacyjnie, bo to jest Podkarpacie. Okazało się, że tam akurat właśnie jest bardzo dużo różnych połączeń. No, z tych statystyk mniej więcej wynika, że na Warmię do Mazury Garbate i tam końcówka Podlasia i część Podkarpacia Bieszczacka, to musiałam tam wrócić samochodem. Chociaż oczywiście na przykład, nie wiem, no do Olecka dojechałam raz busem, ale potem musiałam wrócić samochodem, bo już z Olecka do okolicznych powiatowych tam miejsc, miasteczek, do wsi nie udało mi się.
Jak w ogóle reagowali ludzie, jak cię widzieli? Wysiadasz z busa, idziesz do jakiejś małej mieściny czy wioski i pytasz się, jak jeżdżą. Czemu jest tak, tak źle, jak ci się wydaje?
Ja często nie pytałam, jak jeżdżą. Mnie uderzyło to, że jak pisałam Nie hańbi, to szukałam bohaterów i to ja zadawałam pytania i to ja ich tam wyhaczałam gdzieś, nie wiem, w sklepie, zagadywałam kasjerki czy ochroniarzy zagadywałam. A tutaj było tak, że jak na przykład wysiadłam z samochodu w Garzewku, to ludzie mnie zaczepiali sami, bo jakaś osoba nagle się pojawia, zupełnie obca, było wiadomo,
tak.
I też było wiadomo, że jestem nie stąd i sami pytali, a co to pani robi, a czy pani działkę chce kupić, a z dziećmi czasem się pojawiałam, bo ja zabierałam dzieci, mam małe dzieci, a ponieważ ta praca wiąże się z częstymi wyjazdami, no to w ten sposób czasem spędzaliśmy razem czas, że zabierałam dzieciaki. One już miały dosyć dworców i przystanków w ogóle. No i właśnie, że z dziećmi pani przyjechała, a jeździłam w takich miesiącach, no nie turystycznych. Ale często ludzie, kiedy już pytałam, a jak tu można, jak tu na co dzień się żyje, a gdzie jest sklep, a gdzie się zakupy robi, a jak do lekarza dotrzeć, to No to ludzie się śmiali. Często pierwszą reakcją był śmiech. Albo na przykład pytałam, no a bez samochodu jakbym chciała się tu sprowadzić? No to oczywiście właśnie też wtedy śmiech i to było takie niedowierzanie. Nie jak bez samochodu w ogóle, nie no, w życiu.
Jak sądzisz, czy transport taki publiczny w Polsce jest jeszcze do odratowania? Bo pisałaś o tym ogólniku dla kolejarzy, o tym jak powinno się likwidować tak naprawdę kolej. Teraz są jakieś tam działania, które mają znowu wzmocnić ten transport publiczny. Jak sądzisz, czy to jest w ogóle jeszcze możliwe, żeby do tego wrócić? Czy my chcemy jako odbiorcy tego transportu wrócić do niego?
Ja myślę, że jesteśmy w takiej chwili, kiedy w ogóle nie ufamy temu transportowi. I dlatego wydaje mi się, że bardzo trudno będzie przekonać ludzi. Trzeba naprawdę, naprawdę pomyśleć o całej sieci transportu bardzo systemowo, bardzo całościowo i być do tego przekonanym. Ja na przykład w książce przywołuję przykład Żywej ulicy w Dąbrowie. To jest zupełnie na innym poziomie przykład, bo to jest miejski przykład i chodzi o wyłączenie ulicy z ruchu i zrobienie z niej deptaka. Ale dlatego teraz o tym mówię, że w Dąbrowie władze wiedziały, co chcą zrobić i podeszły do tego systemowo i popatrzyły na te ulice z punktu widzenia mieszkańców, przedsiębiorców, z punktu widzenia pieszych, użytkowników. I myślę, że tak trzeba patrzeć na transport. To zresztą nie jest jakieś odkrycie naukowe, bo wielu ekspertów uważa podobnie. I trzeba wiedzieć, co chce się zrobić i na pewno mówić, że tak chcemy to zrobić. Bo bardzo często przywracanie jakichś połączeń w Polsce wygląda wciąż tak, jak na przykład Wielbark i IKEA, tak? Która chciała tam wyremontowała tory, chciała, żeby tymi torami wozić towary i wozić pracowników, ale rozkład, który został tam ułożony, był ułożony niestety niefortunnie i nikt nie był w stanie z niego skorzystać, więc po kilku miesiącach pociągi przestały tą linią kursować. I bardzo często podobnie jest z autobusami, to znaczy jedzie autobus miesiąc, dwa jeździ, ludziom nie do końca pasuje ten rozkład, więc nie korzystają i władze lokalne mówią, nikt nie jeździ, zamykamy, bo po co? Tymczasem, żeby ludzie się przyzwyczaili do tego, że transport jest, to jest potrzebna taka świadomość, że one pewnie będą jeździć na początku puste. Sprawdzajmy, dokąd ludzie chcą dojechać. Sprawdzajmy, jakie szkoły wybierają dzieci, do których szkół chcą dojechać. Sprawdzajmy, jakie są te potoki podróżnych, w którą stronę w ogóle ludzie chcą jeździć. Dajmy im dobry rozkład, niech oni mogą też późno wrócić na przykład, nie tylko o 16, bo nie każdy kończy pracę o 15 czy o 15.30. I wtedy ludzie mają szansę się znowu przekonać do takiego publicznego transportu. To są też takie przykłady jak na przykład, nie wiem, Wągrowiec, jak Trzebnica. To są kolejowe przykłady, ale z nich można korzystać też projektując takie połączenia autobusowe.
Nie pamiętam teraz dokładnie, jaki to był powiat, ale czytałem ostatnio właśnie o takim powiecie, gdzie chyba to władze powiatowe wymyśliły, że to chyba to nie było pod hasłem reaktywacji PKS-u, tylko po prostu stworzyli tak jakby nowego przewoźnika powiatowego.
Swojego, Lipno.
A, Lipno, o właśnie, tak. I tam właśnie na tej zasadzie działali, że na początku puszczali puste, ale wyszli z założenia, że nie wiem, chyba tam przez pół roku czy rok to musi jeździć, żeby ludzie się przyzwyczaili, w ogóle, że one są na ulicach i że je widać.
I tam rzeczywiście ludzie stopniowo zaczęli przesiadać się z samochodu do tych autobusów. To są takie autobusy, oni na początku kupili takie małe busy, zielone, więc to też mi się podobało, że oni wspólnie podeszli do tego, żeby mieć zielony bus, nie za bardzo obklejony reklamami, bo to jest powiatowy, że jest wyświetlacz i że widać numer linii, ludzie mogą sobie zobaczyć, gdzie jadą i że te busy są od świtu do późnej nocy. I to zaowocowało tym, że oni muszą kupować więcej tych autobusów, bo mają takie zainteresowanie. I jak ja tam byłam, to już widziałam, że dokupili kilka takich dużych, bo ludzie nie mieścili się już do tych małych. Czyli można.
Tak samo jak chyba przykład Jaworzna pokazuje, że można wprowadzić w całym mieście też takie kompleksowe rozwiązania, które faktycznie działają. I tam chyba już od jakiegoś czasu nie mieli śmiertelnego wypadku na drodze.
Tak, bo oni mają wizję zero, czyli zero wypadków i bardzo konsekwentnie ją wdrażają. To znaczy zachęcają ludzi do tego, żeby jeździli rowerami, żeby się poruszali pieszo, uspokajają ruch w mieście, zwężają ulice. To jest też patrzenie na całe miasto w bardzo kompleksowy sposób, to znaczy postawili sobie cel i tyle. Tak samo zrobił Wiedeń. Wiedeń sobie postanowił, że będzie miastem pieszych i robi wszystko, żeby być takim miastem, więc jeżeli władze będą samorządowe, państwowe, będą miały świadomość, że transport trzeba dźwignąć, a wydaje mi się, że teraz jest taka zarysowana tendencja, to, że musimy podejść do tego systemowo i że musimy się liczyć z tym, że to nie od razu będzie nie wiadomo jaki sukces.
W książce pisałaś właśnie o Dąbrowie Górniczej i o tej żywej ulicy. Tam te reakcje okolicznych ludzi nie były zbyt przychylne.
To były reakcje przedsiębiorców, tak, którzy tam mieli lokale.
Tak. A czy miałaś okazję jakoś, nie wiem, czy przeczytać coś, czy porozmawiać na przykład właśnie z ludźmi w Jaworznie, jak oni reagują na takie zmiany? Bo pamiętam, że w Warszawie też przy okazji różnych prób takiego odejścia od tej samochodowej były reakcje bardzo skrajne, od euforycznych po wręcz hejterskie.
To zwykle, no zwykle ścierają się dwie grupy. Takie, które są bardzo za i takie, które są bardzo przeciw. W Warszawie też była próba zrobienia żywej ulicy z Ząbkowskiej. To nie wyszło, ale też mam poczucie, że dlatego, że nie było wyraźnej woli w samorządzie, znaczy w urzędzie dzielnicy. Ja rozmawiałam z kilkoma osobami mieszkającymi w Jaworznie i one były za, znaczy bo żywa ulica dalej, to znaczy dalej 1 maja jest ulicą zamkniętą, nie można tam parkować i tak dalej. W wielu miastach przy okazji jakichkolwiek tam prób, nie wiem, pamiętam w Skierniewicach moich rodzinnych, było wielokrotnie takie, wpuszczamy samochody na rynek, zakazujemy wjazdu, robimy parking na rynku, likwidujemy parking na rynku, robimy parking płatny i prawie zawsze lokalni przedsiębiorcy są przeciwko uspokajaniu ruchu. Uważają, że to wpływa negatywnie. Mieszkańcy są często za. To znaczy oni by nie chcieli właśnie, bo tam w Jaworznie ktoś tam powiedział, że on by wolał posiedzieć w kawiarni, w ogródku, niż wdychać ciągle spaliny z samochodów, które próbują zaparkować, nie? Ale tu trzeba właśnie pogodzić to, że są mieszkańcy i to, że są przedsiębiorcy, którzy tam prowadzą biznesy i którzy wierzą, że ich klienci mogą się wykruszyć, jeżeli nie będą mogli zaparkować pod sklepem. Ale tak naprawdę ja uważam, że zagrożeniem dla takich przedsiębiorców, którzy mają, nie wiem, kwiaciarnie, zakłady usługowe, mniejsze sklepy, że jednak to są na przykład galerie handlowe albo bardzo duże supermarkety, niż to, że nie można będzie dojechać. Bo są ulice, które są deptakami w Polsce, nie można tam wjeżdżać i one funkcjonują całkiem,
tak, jakoś
całkiem
sobie radzą.
Okej, są żywe.
Chciałem jeszcze nawiązać też do twojej poprzedniej książki, bo mam wrażenie, że i z Nie zdąży, i z Nie hańbi przybija taki dosyć ponury obraz jednak Polski i polskiego społeczeństwa. Mam wrażenie, że i tam, i tu jest pokazane, że my się też nawzajem trochę mało lubimy.
Tak.
I mamy do siebie mało zaufania.
Mało zaufania,
i się ogólnie źle traktujemy nawzajem. Czy to w ogóle było zamierzone, czy to po prostu wyszło samo, że w obu książkach to tak się przebija?
W pewnym momencie to zaczęło mi wychodzić. Ja jakoś wyłapuję może takie nastroje. Ponieważ ja zwróciłam na to uwagę, to postanowiłam umieścić w książce to w takich proporcjach, żeby może niektórzy czytelnicy też to odczytali. Nie wiem, czy to jest czytelne dla wszystkich, ale ja rzeczywiście, pisząc te książki, myślałam sobie, że mamy do siebie mało zaufania, tak nawzajem, że nie do końca jesteśmy wspólnotą, że mamy z tym kłopot. Może to jest też kwestia tego obciążenia, które ciągniemy za sobą z 1989 roku.
Chciałem nam na siłę tę wspólnotę trochę narzucić, teraz chyba od tego uciekamy trochę, ale też się właśnie zastanawiałem, czy to jest do odwrócenia, tak samo jak ten trend z komunikacją, czy w ogóle jesteśmy w stanie jakoś sobie jeszcze zaufać do tego stopnia, żebyśmy na przykład puścili swoje dziecko komunikacją do szkoły, puścili je na podwórko, bo to jest, myślę, że też przejaw tego samego problemu, że nie ufamy sobie nawzajem i boimy się puścić dziecko na przykład samo na podwórko i tak samo do szkoły, żeby podjechało parę przystanków autobusem. Wolimy wstać, nie wiem, pół godziny, trzy godziny wcześniej i wjeść się autem do szkoły. I mam takie chyba złudne wrażenie, że to jest dla niego lepsze i wygodniejsze. Pytanie, czy będzie wygodniejsze za ileś tam lat.
No właśnie, to jest ciekawe, bo ja wiem, że oczywiście ruch był kiedyś zupełnie inny, kiedy ja chodziłam do podstawówki, ale ja chodziłam do podstawówki, o ile pamiętam, w drugim półroczu pierwszej klasy sama, a miałam do podstawówki 2,2 km. I dzieci z osiedla po prostu spotykały się tam na kolejnych skrzyżowaniach i chodziliśmy wspólnie w większych, mniejszych grupach. A teraz, większość moich znajomych ludzi w moim wieku, dzieci albo odprowadza, albo podwozi. I całkiem niedawno moja koleżanka mi opowiadała, że pierwszy raz jej 13-letni syn, 13-letni, wracał sam ze szkoły. 5 przystanków tramwajem, ale nie wiedział, jak kupić bilet, bo miał tylko pieniądze, a zdaje się, automat przyjmował tylko ofertę. I przyszedł na piechotę. Ileś tam mu to zajęło. I pomyślałam sobie, że to jest taka wyprawa, a kiedyś takie wyprawy były codziennością, ale no tu mówimy o takiej perspektywie miejskiej.
Tak.
A na wielu wsiach dla dzieci taka wyprawa na przystanek jest codziennością. One muszą te 2, a nawet 3 kilometry dojść. Albo na przykład pod Tomaszowem opowiadali mi ludzie, że niektórzy wożą dzieci do szkoły samochodami, ale są dzieci, które mieszkają w tej samej wsi i one wsiadają codziennie na rowerek i tam pedałują ileś kilometrów taką drogą, która nie ma pobocza, w której są dziury i jak popada, to tam są kałuże. I te dzieci, można powiedzieć, super fajnie, w Skandynawii też dzieci jeżdżą rowerami do szkoły, tylko że te dzieci jeżdżą bez ścieżki, mijają jej samochody. Czasem pada, czasem jest bardzo zimno, a one i tak dygają tymi rowerami, no bo właśnie. Rowerem przynajmniej jak panują nad swoim czasem, nie muszą na przykład wsiadać do autobusu szkolnego za 10:07, a potem czekać prawie godzinę w szkole na lekcję.
No właśnie, to też jest dobre pytanie, czy poza tak naprawdę dużymi miastami, gdzie te warunki są stworzone do jakichś w miarę komfortowych dojazdów, czy my w ogóle jesteśmy przygotowani na to, żeby nasze dzieci się poruszały same?
Niektóre gminy o to dbają. Pod Ostrołęką w gminie Lalis wybudowali sieć takich ścieżek rowerowych, żeby dzieci z gminy mogły dojeżdżać do szkoły rowerem. Takich w miarę bezpiecznych ścieżek. Więc pojawiają się takie pierwiastki i takie myślenie o tym, że trzeba wymyśleć ten transport. Ale mam wrażenie, że to są takie punkciki rozsiane na mapie Polski, a dobrze by było, żeby one były połączone jakąś siecią myśli przewodniej.
Tak, jakąś wspólną ideą.
Tak.
Bo ja też właśnie mam takie wrażenie, że mówimy właśnie z jednej strony o miastach, o komunikacji miejskiej, z drugiej strony o tych wsiach i małych miasteczkach. I to są zupełnie różne światy. I mam wrażenie, że my tak naprawdę, mieszkając w 2 różnych miejscach, na przykład w Warszawie i pod Warszawą, w jakiejś wsi, zupełnie też nie znamy i nie rozumiemy swoich potrzeb, bo to jest właśnie jedna z kwestii zaufania i tego, czy się lubimy nawzajem, czy nie, ale dwa, że się tak naprawdę chyba nie znamy też do końca. I pamiętam w jakimś programie chyba w telewizji, nie wiem, czy nawet nie była a propos twojej książki dyskusja, też właśnie o transporcie w małych miejscowościach, i tam chyba Agata Bielikropsen się wypowiadała. I ona była zszokowana, że jak to jest wykluczenie komunikacyjne, przecież jest tyle busików, na pewno wszędzie można dojechać.
Tak, to tak. Potem wiele osób i na Twitterze, i w różnych mediach społecznościowych kolportowało ten cytat o busikach. No, ja sobie myślę tak, że rzeczywiście to są jednak inne światy, ale tak naprawdę jesteśmy takimi samymi mieszkańcami Polski. To znaczy niczym się nie różnię ja, mieszkając w mieście dosyć dobrze skomunikowanym z Warszawą, od kobiety w moim wieku z 2 dzieci, która mieszka pod Białowieżą. Mamy takie same prawa obywatelskie,
tak,
powinnyśmy mieć.
To powinno być oczywiste właśnie.
A nie jest. Nie jest. Jednak różnica na przykład w dostępie moich dzieci do szkoły i dzieci takiej mieszkanki okolic Białowieży jest znacząca. I też ja mam takie poczucie, że my tak... Ja bardzo tego nie lubię, ale martwię się, że może czasem sama wpadam w tę optykę, że tak przyglądam się tym wykluczonym obszarom, tak z takiej perspektywy, że proszę, to teraz będziemy się pochylać nad potrzebami tych osób, takich mieszkających nie w dużych miastach. Łatwo jest o taką trochę wykluczającą narrację, o taką narrację trochę taką, że my się tak przyglądamy przez taką lupę. To ja tego nie lubię, czasem trudno od tego uciec, nie? Że tak jednak trochę się odcinamy. Że trochę traktujemy, mówimy, że to są osoby wykluczone transportowo, a one pewnie nie lubią tego określenia. Nie wydaje mi się, żeby ktoś właśnie chciał mówić o sobie, jestem wykluczony transportowo, czy w ogóle na jakikolwiek sposób jestem wykluczony.
Tak, po prostu przyjęli to.
Znaczy, mówimy o nierównościach, ale trochę sami je też jakoś tam dokładamy cegiełki przez język.
Tak. Czy sądzisz, że pomysł darmowej komunikacji, czy to miejskiej, czy na przykład powiatowej, gminnej, poprawiłby sytuację, jeśli ktoś by to wprowadził?
Nie. To znaczy są oczywiście miejsca w Polsce, które wprowadziły darmową komunikację.
Ale gdyby to miało być bardziej masowe. To
są różne badania, są różne analizy. Okazuje się, że taka darmowa komunikacja ma sens w niedużych ośrodkach i nie tak bardzo zaludnionych, znaczy tam, gdzie nie jest bardzo dużo mieszkańców. Bo z darmową komunikacją jest taki problem, że jeżeli ona jest darmowa, to ona szybko przestaje być satysfakcjonująca dla osób, które z niej korzystają. To znaczy nie inwestuje się w naprawę taboru, w odnawianie tego taboru, bo przecież już jest darmowa komunikacja, musimy do niej dopłacać, więc nie do końca może są efektywne te przejazdy, te linie. I na masową skalę raczej to by się nie sprawdziło.
Będziemy powoli zmierzali do końca, ale jeszcze zanim skończymy, to mam jedno pytanie i mam też pytanie, czy będziesz chciał odpowiedzieć na dwa pytania, które mam od facebookowiczów moich.
A, no spróbuję, będę umiała.
Dobrze, dobrze. To najpierw jeszcze pytanie moje. Usłyszałem, że tej podróży, podróżą tak naprawdę przy pisaniu tej książki, to wyszedł jakiś szczególny soundtrack. Czy to prawda, czy ona coś przekręciła?
Tak, miałam playlistę o nazwie Nie zdążę. Niektóre utwory z tej playlisty są mottami rozdziałów, ale tylko niektóre, bo miałam takie skojarzenia. Ale tak, mam takie utwory, w których jest albo pociąg, albo droga, albo samochód. Na przykład z niewiadomych przyczyn Tracy Chapman w tym utworze Fast Car łączy obie moje książki z nie w tytule, czyli Nie hańbi i Nie zdążę, bo to ona śpiewa o dziewczynie, która mieszka w małym miasteczku i pracuje na kasie i marzy o tym, żeby pewnego dnia z tego miasteczka wyjechać. Jej chłopak ma szybki samochód, a ona ma pomysł, jak uciec, ale ostatecznie i tak zostają w tym mieście i ona dalej na tej kasie pracuje, więc tak to... Ja w ogóle nie słucham akurat takiej muzyki, ale ten utwór do mnie przemawiał. No i miałam tak. Kilkanaście takich utworów, które katowałam.
Tak, czyli to była dosyć krótka playlista.
Dosyć krótka, tak. Taka... tak, pomagała mi też się skupić na pewnych punktach w tej mojej opowieści.
Okej, okay, dobrze. Przejdźmy teraz do pytań. Mam dwa
może
pytania.
Może wrzucimy to na Spotify.
Można wrzucić jako formę promocji książki. Zawsze coś. Mam dwa pytania od osób z Facebooka. Pierwsze pytanie jest od Georginy Gryboś, literackiej kawki.
Tak, kojarzę.
Ona się pyta tak. Jak realnie oceniasz działania struktur państwowych z perspektywy wywiadów? Państwo nie spełnia wymagań dotyczących dotacji, co sprawia, że gminy nie mogą wypełnić wszystkich zobowiązań, a to z kolei prowadzi do tego, że na przykład nie są w stanie dokładać do utrzymania danej linii autobusowej, czy autobusu miejskiego, czy podmiejskiego. I jak to naprawić, kogo winić i jak rozwiązać?
Bardzo skomplikowane pytanie, tak. Ale tak, jeśli chodzi o państwo, to mi nie udało się z państwem spotkać.
A próbowałaś?
Tak, próbowałam spotkać się z... To znaczy, kilkakrotnie do rzecznika Ministerstwa Infrastruktury kierowałam rozmaite pytania oraz sugestie, czy mogłam spotkać się z ministrem Adamczykiem, ale odpowiedzi nie, wprost nie dostałam, natomiast nigdy nie umożliwiono mi takiego spotkania. Później próbowałam również z jakimś sekretarzem stanu czy podsekretarzem w ministerstwie, ale też generalnie ja pytałam, czy mogę się spotkać, a otrzymywałam takie odpowiedzi. Ustawa, którą procedujemy, będzie miała na celu to i to. Więc tyle mam do powiedzenia na temat państwa. Natomiast samorządy rzeczywiście używają tego argumentu finansowego bardzo często. To znaczy, że one nie mogą dopłacać, nie są w stanie dopłacać do transportu publicznego na terenie czy powiatu, czy gminy. Ale ja mam wrażenie, że to jest taka odpowiedź automatyczna, to znaczy najłatwiejsza odpowiedź, jaka przychodzi nam akurat do głowy, to nie mamy na to pieniędzy, koniec. Rzeczywiście finansowaniem przewozów. Ja wiem, że to może być kłopot, ale po to powstał ten system dopłat. Mhm. Na przykład fakt, że tu samorząd musi zaangażować część swoich środków ze swojego budżetu, ale może liczyć na jakieś dopłaty
z województwa. Wejdę ci jeszcze w słowo. Słyszałem też, nie wiem na ile to jest prawda, że ten właśnie ten program tworzony na poziomie rządowym, że on miał jedną zasadniczą wadę, że był wprowadzany bardzo szybko,
tak,
i
szybko.
Tak naprawdę nie dawał ani chwili czasu samorządom na przygotowanie się do niego.
To jest jedna z teorii, natomiast teraz ruszył kolejny nabór na kolejny rok i teraz już samorządy nie będą miały takiego wytłumaczenia, że nie miały czasu. Bo teraz, kiedy ja rozmawiałam z różnymi samorządowcami, to mówili mi tak, że nie do końca zrozumieli ustawę. Ta ustawa była sprzeczna z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Niektóre zapisy, że tak uważają, że nie mogli się wywiązać i nie mogli złożyć wniosków o dopłaty, bo na przykład nie uchwalili budżetu, bo i tak dalej. Jeszcze inne, ja na przykład zapytałam w powiecie oleckim, dlaczego powiat olecki nie składał wniosków o dofinansowanie, bo dowiedziałam się, że nie złożył ani jednego wniosku. I dostałam odpowiedź taką, że analiza lokalnych tutaj naszych uwarunkowań wykazała, że te 8 linii, które mamy, to jest wystarczająco, na więcej nie mamy przestrzeni, nie mamy pieniędzy, a poza tym właśnie ta ustawa tam nie do końca. Więc powiat olecki miał wiele wytłumaczeń. No teraz już jest ten kolejny nabór i teraz będzie można obserwować, co samorządy zrobią z tą ustawą i czy się ogarnęły, bo na przykład, nie wiem, województwo łódzkie się ogarnęło dosyć konkretnie i tam trochę tych linii powstało.
Tak.
Więc tutaj mogli to zrobić. Zobaczymy, co będzie. Ja nie mam dobrych przeczuć. Wydaje mi się, że samorządowcy od tak dawna powtarzali, że nie mają pieniędzy i że nie widzą potrzeby i że ludzie sobie radzą, że być może i teraz nie będzie takich sensownych działań. Mhm. Mam taką obawę.
Okej, okay, dobrze. Drugie pytanie jeszcze od Doroty Lelizińskiej, która pisze, że słyszała kiedyś audycję o projektowaniu nowoczesnych autobusów, tramwajów czy ogólnie środków komunikacji zbiorowej. I to miałoby być takie idealne pojazdy, które trochę łączyłyby pomysł komunikacji zbiorowej z ideą samochodu, czyli miejsca jakoś odizolowanego, odciętego, które oczywiście dawały to większą intymność i tak dalej, poczucie może jakiejś sprawczości, że sobie jadę sam i nic mnie nie obchodzi. I ona się pyta, czy wiesz na ten temat coś więcej i czy możesz coś na ten temat więcej powiedzieć, na temat takich projektów, pomysłów.
W ogóle o tym nie słyszałam. Słyszałam o autonomicznych pojazdach, o niskoemisyjnych pojazdach i raczej tego typu rozwiązaniach. Natomiast wydaje mi się, że to jest poziom, żeby rozmawiać o czymś takim, to jakby przeskakujemy kilka poziomów, których nie możemy pominąć.
To mogłaby być audycja w ogóle niezwiązana z naszym krajem, tylko gdzieś jest.
Być może, tak.
Bardziej rozwinięty.
Na pewno, jeżeli myślimy o takim rozwiązaniu, to pewnie w dużych miastach, bo to jest jakiś sens. A na przykład w mniejszych ośrodkach czy na wsiach, to przede wszystkim ważne jest, żeby cokolwiek zaczęło jeździć. Tak. Potem, żebyśmy się zastanawiali, co będzie jeździć. A my bardzo często w Polsce ekscytujemy się infrastrukturą, czyli że na przykład oddajemy 20 km jakiejś wspaniałej drogi i świętujemy to i w ogóle piosenki śpiewamy, albo że kupiliśmy właśnie nowe wagony. Tylko nie zastanawiamy się, gdzie one będą jeździć, albo kto po tej pięknej drodze może pojechać nowej.
Tak.
Więc my tak czasem abstrakcyjnie przeskakujemy do przedmiotu, a nie do sensu jego istnienia. I na przykład bywałam w miejscach, w których mówili mi wójtowie, czy tam urzędnicy w gminach, że mają tak fatalne drogi, że oni oczywiście rozpisują przetargi na te niskopodłogowe autobusy, które z ułatwioną możliwością wsiadania dla osób z niepełnosprawnościami i tak dalej, ale mówię na przykład, ale u nas osoba z niepełnosprawnością nawet często nie jest w stanie dojechać wózkiem na przystanek.
Mhm, tak się zakopie w błocie.
Tak, a my w przetargu musimy mieć ten autobus, dobrze robimy to, ale to nie jest wszystko. Ten autobus musi jeszcze mieć po czym pojechać. My często nie mamy chodników, a co do, no, nie mamy poboczy. Więc my mamy bardzo dużo do nadrobienia. Bardzo dużo takich dziur nam zostało. Właśnie dziur w drodze. które jakoś musimy próbować łatać.
Czyli to jest pieśń przyszłości, niekoniecznie u nas do zrealizowania. Dobrze.
Chociaż podoba mi się ta jakoś wizja. Myślę, że część z tych osób, które właśnie mówią, że nawet jakby im dopłacić, to by nie pojechały w Warszawie tramwajem, bo słyszałam różne tam opinie, nie? Bo ludzie śmierdzą, bo w ogóle zimno jest, albo gorąco jest, jak jest ciepło. No, to może taki rodzaj transportu przekonałby tych, którzy uważają, że samochód jest bardziej prestiżowy.
Tylko pytanie, czy to znowu nie stałoby się zbyt ekskluzywne na przykład?
No tak.
Bo to byłoby, nie wiem, autobus, nie, w ogóle nie wiem, sobie wyobrazić, że przyjeżdża autobus z takimi kabinkami, ile ich tam może się zmieścić, czy to w ogóle mało ludzi by mógł zabrać.
To takie jak pociągi kiedyś były, a teraz bardziej nam się podobają pociągi właśnie otwarte.
Tak, tak.
Te bezprzedziałowe, no ludzie chętniej jeżdżą tymi składami.
Ciekawe, ale chyba się nie przekonamy szybko o tym.
Chyba nie sądzę. Nie przychodzi mi nawet do głowy żaden producent taboru, który by coś takiego chyba był w stanie wyprodukować.
Okej, dobrze. Na tym skończymy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać co i jak w komentarzach. Jestem na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, ale to już pewnie wiecie, bo zawsze o tym mówię. Jestem wszędzie w sumie, gdzie możecie szukać podcastów. Tymczasem mówię do usłyszenia. Cześć.
Cześć.